Ponownie będziemy rozważać wszystko, czego nauczał Jezus. Czytamy Ewangelię, aby zobaczyć wszystko, czego Jezus nauczał, a co my powinniśmy czynić i nauczać innych, aby to czynili. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, wiersz 33. Wyhodujcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Wyhodujcie bezużyteczne, a owoc będzie bezużyteczny, bo drzewo poznaje się po owocu. I dalej Jezus mówi, wy pomioty żmi. I tu zwraca się do faryzeuszów, którzy zarzucali mu, że mocą Belzebuba wypędza demony. Nazywa ich dziećmi żmi. Wielu ludzi uważa, że podobieństwo do Chrystusa polega na tym, że nigdy nie wypowiadamy ostrych słów. Wielu chrześcijan, gdyby usłyszeli kaznodzieję, który zwraca się do jakichś ludzi mówiąc, wy pomioty żmi, przyszliby do niego i powiedzieli, bracie, musisz być bardziej podobny do Chrystusa. Ale na czym polega podobieństwo do Chrystusa? Przecież tutaj Jezus mówi, pomioty żmi, a więc ci, którzy na to zasługują, powinni być tak nazwani. Jeśli ktoś na to nie zasługuje, to oczywiście nie. Ale Jezus mówi do tych, którzy na to zasługują, pomioty żmi. Gdyby ktoś dzisiaj powywracał stoły handlarzy, to wielu zwróciłoby mu uwagę, że musi być bardziej podobny do Chrystusa. Ale ludzie, którzy tak mówią, nie zdają sobie sprawy, że sam Jezus powywracał stoły handlarzy w świątyni. Wielu ludzi ma własne wyobrażenie tego, co to znaczy być podobnym do Chrystusa. Uważają, że podobieństwo do Chrystusa to bycie zawsze łagodnym, pozwolenie diabłu, by rządził w kościele, nic się nie odzywać i to jest podobieństwo do Chrystusa. Ale to jest nieprawda. To są bzdury, w które wielu chrześcijan wierzy. Podobieństwo do Chrystusa zawiera w sobie łagodność, ale również stanowczość. Miłość Chrystusa jest stanowcza. To nie jest sentymentalna, rozckliwiona miłość, która ignoruje chwałę Boga. A więc Jezus zwraca się do tych ludzi i mówi, wy pomioty żmi, jak możecie mówić dobrze, skoro jesteście źli? Drzewo wydaje owoc zgodnie z tym, jakiego rodzaju jest drzewem, a usta mówią o tym, co znajduje się w sercu. Wszystko, co znajduje się na naszych ustach, pochodzi z naszych serc, gdyż usta są zaworem, z którego wypływa obfitość serca. Jeśli twoje serce jest pełne zła, to na twoich ustach będzie zło. Jeśli w twoim sercu jest gniew, to na twoich ustach będzie gniew. Ale jeśli w twoim sercu jest dobroć, wtedy z twoich ust wychodzi dobroć. Oczywiście możemy udawać i mówić rzeczy, których nie ma w naszych sercach. Pilnując siebie, możemy do pewnego stopnia kontrolować to, co wychodzi z naszych ust i możemy mówić to, co nie znajduje się w naszych sercach. Czasami z dyplomacji mówimy ludziom pewne rzeczy, których wcale o nich nie myślimy, ze względu na jakieś osobiste zyski czy z innych powodów. Ale jeśli widzimy kogoś, kto traci nad sobą panowanie i coś się z niego wylewa, to z pewnością pochodzi to z jego serca, gdyż usta mówią z obfitości serca. Ktoś przedstawił taką prostą ilustrację osoby niosącej dzban słodkiej wody i bez względu na to, jak mocno ją potrząśniemy, czy ten dzban, to z niego zawsze wyleje się słodka woda. Nie ma możliwości, by ta słodka woda w dzbanie zamieniła się w gorzką tylko dlatego, że ktoś mną szarpie. Gdy więc ktoś nas irytuje, wychodzi z nas to, co zawsze jest w naszych sercach. Być może coś, czego nigdy nie pokonaliśmy. Irytacja czy gniew ukryte w naszych sercach, być może głęboko zakopane. Ale ktoś powiedział nam coś, czy zrobił nam coś i wtedy to wypływa z naszych serc jak powódź. A więc nie mówmy, że ktoś nas irytuje i dlatego powiedzieliśmy to czy tamto. Ktoś cię potrząsnął i to, co było w twoim dzbanie, się wylało. Dzięki Bogu, że cię potrząsnął, bo mogłeś odkryć, co znajduje się w twoim dzbanie. powinieneś być wdzięczny tej osobie. W innym wypadku tkwiłbyś w nieświadomości tego, co znajduje się w twoim sercu. Wszyscy mili ludzie wokół ciebie nie stwarzają możliwości potrząśnięcia tobą i objawienia tego, co znajduje się w twoim sercu. Ale pojawia się ten zły człowiek, który naprawdę tobą potrząsnął i oto wyszły z twoich ust gorzkie słowa, abyś mógł odkryć gorycz, która znajduje się w twoim sercu. Czy więc powinieneś być za to wdzięczny, czy nie? Gdyby ktoś przyszedł do twojego pokoju i przewrócił szafkę, pod którą zawsze mieszkał wąż, byłbyś wdzięczny temu człowiekowi, czy nie? Chociaż mógłby to zrobić w złości. Ale jednak podziękowałbyś, bo nie wiedziałeś, że pod tą szafką przez całe lata mieszkał wąż. Gdy przyjmiemy taką postawę, możemy się oczyszczać. Ale jeśli będziemy złościć się na tego, który odkrył węża, to nadal będziemy tkwili w tym, co złe. Usta mówią z obfitości serca. To zasada, którą musimy pamiętać. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobro, tak jak dobre drzewo wydaje dobry owoc, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Wyobraźcie sobie, że człowiek może mieć zły skarbiec w swoim sercu. Kto by pomyślał, że zło może być bogactwem? Rozumiemy, że dobro jest bogactwem. Dobre myśli o ludziach, dobre postawy wobec ludzi, to jest z pewnością bogactwo. Ale wyobraźcie sobie, że ludzie mogą być tak źli, że mają złe myśli i złe postawy wobec innych i nazywają to swoim bogactwem. To jest szatańskie. Kiedy pojawia się zewnętrzny nacisk, taki jak wywieramy na tubkę pasty do zębów, na zewnątrz wychodzi to, co znajduje się w środku. Gdybym powiedział, że to, co mówimy, jest nieważne, ponieważ liczy się tylko to dobro, które wykonujemy, dobre uczynki, wtedy uwierzysz w to, w co wierzy wiele religii, że w dzień sądu Bóg weźmie wielką wagę i położy twoje dobre uczynki z jednej strony, a wszystkie złe uczynki z drugiej strony wagi. I jeśli dobre uczynki przeważą złe uczynki, pójdziesz do nieba, a jeśli złe uczynki przeważą dobre, pójdziesz do piekła. I wiemy, że to jest myślenie wielu religijnych ludzi z całego świata. I to być może jest twoje myślenie, chociaż mienisz się chrześcijaninem. I mówisz, że zbawienie jest oparte o śmierć Jezusa Chrystusa. Możesz sobie myśleć, że te wszystkie złe rzeczy, które wypowiadasz, są zasłonięte przez dobre uczynki, które wykonujesz. Wtedy twoja wiara nie różni się od wiary tych pogan. Ale zobacz na to, co mówi Jezus. Wiersz 36. Jezus mówi, mówię wam natomiast. Jezus często używał takiego wyrażenia, aby podkreślić coś, w co ludzie nie chcieli wierzyć. Z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Myślę o napisaniu takiego artykułu, w którym zawrę wszystkie wiersze, w które chrześcijanie nie wierzą. Nowonarodzeni chrześcijanie nie wierzą i nie podchodzą poważnie do tych wierszy. I to byłby jeden z tych wierszy. Nie wiem, ilu z was, którzy jesteście na nowonarodzeni, wierzycie w to, że każde bezużyteczne słowo, które wypowiadacie, będzie poddane osądowi w dniu sądu. Jezus wybaczył im, że nazywali go Belzebubem, ale w dzień sądu będą z tego musieli zdać sprawę. Przed tym nie uciekną, ponieważ przebaczenie idzie w dwóch kierunkach. Kiedykolwiek grzeszysz przeciwko człowiekowi, najpierw grzeszysz przeciwko Bogu. To tak jak ramiona krzyża skierowane w poziomie i w pionie. Każdy grzech jest skierowany przeciwko Bogu. I są takie grzechy, które są skierowane tylko przeciwko Bogu. Kiedy na przykład mamy nieczyste myśli, albo robisz coś, co niszczy twoje własne ciało. To są grzechy przeciwko Bogu. Ale jeśli zranisz inną osobę, czy to słowami, czy czynami, wtedy nie tylko grzeszysz przeciwko Bogu, ale także przeciwko tej osobie. I ta osoba może ci przebaczyć na tym poziomie ludzkim, natomiast nie jest w stanie odpuścić ci grzechu w relacji z Bogiem. Człowiek nie jest w stanie odpuścić grzechu wobec Boga. Gdy więc faryzeusze mówili przeciwko Jezusowi, albo gdy ty mówisz przeciwko komuś, ta osoba może ci wybaczyć, ale to jest tylko na poziomie ludzkim. Nadal jesteś odpowiedzialny przed Bogiem w tym aspekcie pionowym. Kiedy Jezus, umierając na krzyżu, powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, On wybaczał im na poziomie ludzkim. Jeśli chodzi o mnie, to ja im wybaczyłem, ale pozostaje jeszcze ten element pionowy. Odpowiedzialność za ukrzyżowanie Syna Bożego. To był straszny grzech przeciwko Bogu i pewnego dnia będą musieli za to odpowiedzieć. Cały naród żydowski za to odpowiedział. Bóg dał im 40 lat na pokutę, a później rozproszył ich po całym świecie. Widzimy, że Bóg jest w tych sprawach wielce sprawiedliwy. Każde bezużyteczne słowo, które ludzie wypowiadają, i w kontekście to wydają się być słowa oskarżenia, bezmyślnie wypowiadane. Czy nierozważnie wypowiadasz słowa osądu na braci i siostry, na Boże sługi, nie zastanawiając się, jak wielki grzech to jest? Nie znając wszystkich faktów, osądzasz ludzi, krytykujesz ludzi na podstawie tylko jakichś zasłyszanych informacji? To są nierozważne słowa. Nierozwaga polega na tym, że nie dochodzimy tego, czy to, co mówimy, jest prawdą. Nie zabiegasz o to, żeby móc stanąć przed Bogiem i wypowiedzieć te słowa z pewnością, że jest to prawda. Być może jest to coś, co tylko słyszałeś i rozprzestrzeniasz plotki, albo to jest coś, co ty czujesz wobec jakiejś osoby. Czujesz, że tutaj działa książę demonów. No cóż, twoje odczucia nie są ważne. Czy masz na to jakieś dowody? To jest sprawdzian. Jezus mówi, że ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu z każdego nierozważnego słowa. To oznacza, że każdego dnia musimy się mieć na baczności, aby nie wypowiadać słów, które będą ranić innych niepotrzebnie. Czasami jest potrzeba, by wypowiedzieć ostre słowa, tak jak zrobił to Jezus. Tak jak powiedział do Piotra: idź precz, szatanie. Ale Bóg jest sędzią motywów, jakie towarzyszą wypowiadanym przez nas słowom. Możemy być pewni, że słowa, które wypowiadamy, są rejestrowane i zostaną odtworzone w dniu sądu. I każdy człowiek zostanie osądzony na podstawie tych słów. I nie mam tutaj na myśli żartów. Bóg jest twórcą humoru i jest miejsce na humor i żarty w życiu chrześcijanina. Jeśli opowiesz dobry kawał, który nikogo nie rani, to jest coś dobrego. To czasami pomaga budować relacje. To nie jest bezużyteczne słowo. Mówimy o słowach, które są wypowiadane pod diabelską inspiracją, albo słowa, które mają zranić innych, tego typu rzeczy. A teraz posłuchajmy tych ważnych słów, ponieważ wszyscy słyszeliśmy o usprawiedliwieniu na podstawie wiary. Rzymian, 4 rozdział. Słyszeliśmy o usprawiedliwieniu na podstawie wiary, która rodzi uczynki. List Jakuba, 2 rozdział. Tam czytamy o usprawiedliwieniu z uczynków, które pochodzą z wiary. Ale czy kiedykolwiek słyszeliście o takim usprawiedliwieniu? Na podstawie słów, które wypowiadamy. To jest część tego, o czym mówi Jakub w 2 rozdziale swojego listu. Uczynki, które wykonujemy, zawierają słowa, które wypowiadamy. I to dokładnie mówi tutaj Jezus. Mateusza 12:37. Na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów będziesz potępiony. Widzimy więc, jak ważne są nasze słowa. One decydują o tym, czy w dzień sądu będziemy usprawiedliwieni, czy potępieni. Innymi słowy, nasze słowa w kontekście tego fragmentu są owocem, który objawia rodzaj drzewa, jakim jesteśmy. Jeśli posłuchasz kogoś, to na podstawie jego słów możesz zdecydować, jakiego rodzaju jest osobą. Wystarczy mi 15 minut, by kogoś posłuchać i mniej więcej już wiem, z kim mam do czynienia. O ileż bardziej Bóg, który słyszy dużo więcej. Nasze słowa są bardzo ważnym objawieniem naszej natury i naszego charakteru. Szczególnie słowa, które wypowiadamy, gdy znajdujemy się pod naciskiem. Uważajmy więc na nasze słowa. W liście do Kolosan w 4 rozdziale znajduje się niezwykły wiersz, który mówi, jak mamy mówić. Wielu chrześcijan nie bierze zbyt poważnie słów Jezusa, ale tutaj w liście do Kolosan w 4 rozdziale czytamy, w wierszu 6, niech wasze słowa będą zawsze pełne łaski. Zawsze, zawsze, zawsze. To znaczy każde zdanie, które wypowiadamy, musi być pełne łaski. Jakby dobrze posolone, abyście wiedzieli, jak należy komu odpowiedzieć. Gdy brakuje łaski w naszych słowach, to jest tak jak brak soli w jedzeniu. To nie ma smaku. A więc nie tylko mówimy tutaj o złych słowach, ale możemy wypowiadać słowa bez smaku. A Bóg chce, żebyśmy wypowiadali słowa bogate w łaskę. To mogą być ostre słowa, jak plemię żmijowe, aby potrząsnąć ludźmi, żeby zobaczyli rzeczywistość. Ale słowa wypowiadane z miłością. Albo mogą być to łaskawe słowa, jak ja ciebie nie potępiam. Naszymi słowami możemy zachęcać ludzi, ale też możemy słowami potępiać ludzi. Upewniajmy się, że nasze słowa są słowami zachęty, albo wyzwania, albo pociechy. Wróćmy do Mateusza 12 rozdziału i wiersz 38. Faryzeusze i znawcy Pisma zawsze próbowali Jezusa na czymś przyłapać. Oni przyszli do Jezusa i powiedzieli, nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak. Pamiętajmy, że cały czas próbujemy rozumieć, czego nauczał Jezus. A w tym fragmencie Jezus uczy nas wiele na temat tego, co mówimy. To jest niezwykle ważne, byśmy uczyli wszystkiego, czego Jezus nas nauczył i co nam przykazał. Mamy uczyć innych, by mówili tak, jak Jezus mówił. I tutaj mamy grupę ludzi, którzy domagają się znaku. Chcą zobaczyć jakiś cud, by Jezus dowiódł, czy jest jakiegoś rodzaju magikiem, który przyszedł, aby objawić niezwykłe rzeczy na ziemi. A Jezus im odpowiedział, pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz go nie otrzyma poza znakiem proroka Jonasza. Jakie to jest złe i cudzołożne pokolenie, które zawsze szuka znaków? Ciągle mówią, Boże, uczyń jakiś cud, pokaż mi jakiś znak. Taka postawa wyraża złe i cudzołożne pokolenie. Bóg dał nam swoje słowo i przemówił do nas przez Chrystusa. Nie ma potrzeby, by prosić Go o dodatkowy znak. Objawił nam swoją wolę w Piśmie, przez życie Jezusa i przez słowa, które Duch Święty zawarł dla nas w Biblii. Złe i cudzołożne pokolenie szuka znaku. I Jezus mówi, że jedyny znak, jaki otrzymają, to znak proroka Jonasza. A to jest znak zmartwychwstania. Tak jak Jonasz był we wnętrzu potwora morskiego 3 dni i 3 noce, tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi 3 dni i 3 noce. A następnie wyjdzie. I to jest znak. Tak jak Jonasz wyszedł z paszczy tego potwora morskiego, taki Syn Człowieczy wyjdzie po 3 dniach i 3 nocach z serca ziemi. I zmartwychwstanie jest jedynym znakiem, które Bóg daje złemu i cudzołożnemu pokoleniu. Pamiętajmy o tym, że zmartwychwstanie jest niezwykle ważnym aspektem składania naszego świadectwa o Jezusie. Jezus mówi tutaj o Jonaszu, który był we wnętrzu potwora przez 3 dni i 3 noce. Wiele rzeczy, które chrześcijanie praktykują, wynikają z tradycji, a nie z Pisma Świętego. Wielu chrześcijan wierzy, że Jezus był ukrzyżowany w Wielki Piątek i powstał z martwych w niedzielę. Jeśli posłużycie się prostą matematyką, to dojdziecie do wniosku, że od piątku do niedzieli nie ma 3 dni i 3 nocy, są tylko 2 noce i 2 dni. Ale Jezus wyraźnie mówi, że to będą 3 dni i 3 noce, w ciągu których On będzie przebywał w sercu ziemi. A bez wątpienia wiemy, że wstał pierwszego dnia tygodnia. To jest wyraźnie napisane w Ewangelii Jana i w innych Ewangeliach. I jeśli to jest prawda, a wiemy, że tak jest, to Jezus Chrystus został ukrzyżowany w czwartek po południu. Umarł o 3 po południu, więc mamy jeszcze część czwartku, jeden dzień, czwartkowa noc, piątkowy dzień, piątkowa noc i cała sobota i sobotnia noc. Mamy więc 3 dni i 3 noce. I w niedzielny poranek przed świtem Jezus powstaje z martwych. Tylko w ten sposób możemy mieć 3 dni i 3 noce. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że Jezus został ukrzyżowany w czwartek. A dlatego, że był to dzień Paschy, zgodnie z prawem, kolejny dzień był dniem szabatu, dzień przaśniku. I dlatego czytamy, że kobiety nie mogły udać się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa kolejnego dnia. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 19 rozdziale. Czytamy w Ewangelii Jana w 19 rozdziale i 31 wierszu, że w związku z tym, że był to dzień przygotowania Paschy i chodziło o to, aby ciała nie pozostały przez szabat na krzyżu. Dzień tego szabatu był bowiem bardzo uroczysty. To był szczególny dzień szabatu. To nie była zwykła sobota. To był piątek, który zgodnie z prawem był wyznaczonym dniem Paschy. I to był szabat. A więc były tam 2 kolejne szabaty i dlatego musieli czekać do niedzieli. Jezus zmarł w czwartek, przez 3 dni i 3 noce znajdował się w grobie i w niedzielny poranek powstał z martwych. I jeszcze ludzie zadają inne pytanie. Jeśli Jonasz był żywy w brzuchu wielkiej ryby, to czy to oznacza, że Jezus był żywy w grobie? To nie jest powiedziane, że Jezus był w grobie przez 3 dni i 3 noce. Ludzie czytają nieuważnie. On znajdował się w sercu ziemi. Serce ziemi znajdowało się w centrum ziemi, gdzie w tamtym czasie dusze wszystkich umarłych się znajdowały. Tam były 2 odrębne miejsca, piekło i miejsce zwane rajem albo łonem Abrahama. I ci, którzy na to zasługiwali, tak jak Łotr na krzyżu, udawali się do raju, a inni szli do piekła. I Jezus bardzo wyraźnie powiedział Łotrowi na krzyżu, że jeszcze tego samego dnia będą razem w raju. A tutaj Jezus mówi o sercu ziemi. I z tego wiemy, że raj w tamtym czasie znajdował się w sercu ziemi. I tam Jezus był żywy, w duchu, w sercu ziemi. Jego ciało znajdowało się w grobie Józefa z Arymatei, ale on sam nie przebywał w ciele. Syn Człowieczy był żywy w centrum ziemi, gdzie znajdował się raj, ale 3 dni później wrócił do ciała, do grobu i powstał z martwych. Jeśli uważnie nie czytasz Pisma, możesz tutaj popełnić błędy. Na marginesie rzecz biorąc, raj został przeniesiony do 3. nieba, gdy Jezus w niebo wstąpił. Efezjan, 4 rozdział, mówi nam, że Jezus wziął więźniów w niewolę i wywiódł ich stamtąd. A gdy czytamy, że apostoł Paweł został zabrany w wizji do 3. nieba, znalazł się w raju. Tak więc raj już nie znajduje się w centrum ziemi, ale wraz z wniebowstąpieniem Chrystusa został przeniesiony do 3. nieba. I gdy my umieramy, zostajemy zabrani do obecności Pana. Wróćmy do wiersza 41. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a przecież tutaj chodzi o coś większego niż w przypadku Jonasza. Komu więcej się daje, od tego więcej się wymaga. Jeśli mieszkańcy Niniwy opamiętali się, słuchając kazania zwykłego człowieka, jakim był Jonasz, a tutaj ludzie słuchają Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i nie chcą się opamiętać, to ich przestępstwo jest większe. Królowa Południa, wiersz 42. Królowa Saby powstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi wiele, wiele kilometrów, by słuchać mądrości Salomona. A tutaj jest ktoś daleko większy niż Salomon. To niesamowite, jak wielu chrześcijan dzisiaj ignoruje możliwości, które mają. Na sąsiedniej ulicy jest głoszona Ewangelia, a oni sobie z tego nie zdają sprawy. Obok nich może mieszkać Boży człowiek, a oni sobie z tego nie zdają sprawy. Ich sąd będzie bardziej surowy. I jeszcze jedna rzecz, tutaj w kolejnym wierszu czytamy o nieczystym duchu, który jak wychodzi z człowieka, szuka sobie innego, którego mógłby opętać. Nieczyste duchy pragną zamieszkiwać ludzi, przemierzają bezwodne miejsca w poszukiwaniu wytchnienia, ale nie mogą go znaleźć i postanawiają wrócić do człowieka, z którego zostały wypędzone. I przekonują się, że człowiek nie oddał swego życia Chrystusowi i nie został napełniony Jego Świętym Duchem. Biorą więc ze sobą 7 innych złych duchów, jeszcze gorszych od nich, i zamieszkują tego człowieka. To miało miejsce w tym złym pokoleniu i to też miało miejsce w życiu wielu jednostek. Jeśli wypędzimy zło, a nie zastąpimy go czymś dobrym, przekonamy się, że wchodzimy w jeszcze większe zło. Sam byłem świadkiem takich przypadków, ludzi, z których wypędzono złe demony, ale oni nie chcieli oddać swojego życia Chrystusowi i na nowo zostali opętani przez demony. I czasami było z nimi jeszcze gorzej. I to nie dotyczy tylko opętania. Jeśli na przykład pozbędziesz się narzekania, to zastąp to dziękczynieniem. I wtedy ta postawa narzekania już nie wróci. Ale jeśli tylko pozbędziesz się narzekania, a nie zastąpisz go czymś dobrym, przekonasz się, że to narzekanie powróci. I to ma zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. I będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.